Zacznę może od takiego świadectwa krótkiego. Ja tydzień temu byłem z Antonem i z Lubą i z Robertem Harpeniukiem. Myśmy pojechali do Warszawy najpierw w sobotę do pewnej społeczności. Tam Anton usługiwał, później byliśmy w Kielcach, w innym kościele, później jeszcze po drodze jeszcze w Końskich, a taka miejscowość. I tam w Warszawie coś przeżyłem tam z Bogiem, takiego, co mnie dotknęło mocno. Było w ogóle ciężko tam na usłudze, to i sam Robert twierdził, Anton, że jakoś tak w ogóle ciężko było. Ale wiecie, ja zobaczyłem, po prostu człowiek głodny Boga i człowiek, który nie poddaje się, ale zmierza do zaspokojenia głodu, on zazwyczaj otrzymuje. To jest takie proste, ale powiem wam, jest tak. Ja widzę to z doświadczenia, że jest tak. Człowiek, który on nie przychodzi tylko, żeby przyjść, ale człowiek, który przychodzi z głębokim głodem, żeby spotkać się z Bogiem, nawet jeśli nabożeństwo nie idzie, on ciągle ma ten głód, on napiera i on się spotka. Zazwyczaj. I tam było podobnie, wiecie. I na końcu była taka krótka modlitwa. I Bóg zaczął działać. I miałem takie przeżycie, wiecie, że bardzo mnie Duch Święty napełnił. W takiej indywidualnej modlitwie po prostu sam przed Bogiem. I bardzo płakać zacząłem. I przeżywałem, wiecie, miłość do innych ludzi. I przypomniało mi się pewne właśnie moje przeżycie sprzed kilkunastu lat w Czarnym Dunajcu, gdzie miałem takie spotkanie właśnie z Bogiem, gdzie ja leżałem na ziemi, dosłownie myślałem, że umrę. I to było takie uczucie, jakby Bóg wpompowywał we mnie miłość do świata. I myślałem, że nie wytrzymam tego, że mi serce pęknie. I to było tak, że to takimi falami przychodziło. Przychodziła fala do momentu, aż ja krzyczałem, Boże, przestań, ja nie mogę tego znieść. Wtedy on się mnie pytał, więc nie chcesz tego? Ja mówię, nie chcę. Więc następna fala i to trwało. Nie wiem, ile to trwało. Ja zwijałem się na ziemi w kłębek, myślałem, że umrę, że mi serce pęknie. I coś właśnie z tego stało się znów w Warszawie, gdzie ja to przeżyłem. I to nie było nakierowane na kogoś szczególnego, generalnie to było do wszystkich. Patrzyłem na wszystkich i ta miłość do wszystkich była, płakałem. Tam była też akurat, wiecie, grupa, co Tomek Mańko opowiadał, grupa wierzących z Krymu, którzy uciekli, tak? Im nie dano wyjścia, im powiedziano, przyszli z karabinami, powiedzieli, albo się zabieracie, albo was zabijemy. Oni też tam byli i potem właśnie, słucham? W Warszawie, tak. Co powiedziałem? No. I też tak jakby później właśnie do nich jak podeszłem, jak z nimi się przytulałem, po prostu to płakaliśmy i oni i ja, to było coś niesamowitego. I wiecie, generalnie to jest jakieś moje przeżycie, tak? Ale wiecie, to jest powołanie dla nas wszystkich. I powiem wam, nie ma większego powołania, jak stać się kanałem dla Jego miłości. Biblia mówi jasno, nie ma. Wszystko inne ma wynikać z tego, że ta miłość w naszym życiu się objawia i że ta miłość nas napełnia i ta miłość przez nas płynie. I chcę dzisiaj troszkę właśnie o tym porozmawiać. I pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 1:3. Gdy wybieram się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie, i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość, płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli, popadli w próżną gadaninę, chcą być nauczycielami zakonu, ale nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. I wiecie, ten werset, 5, a celem tego, co przykazałem, jest miłość, tak? Płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia, z wiary nieobłudnej. Tak naprawdę w oryginale nie jest to tak sformułowane. I w Biblii Gdańskiej też nie jest. Biblia Gdańska mówi tak, a końcem przykazania jest miłość. A końcem przykazania. Dosłownie to Paweł tutaj przekazuje. Nie, że celem tego, co ja wam przykazywałem, ale końcem przykazania. I to słowo końcem to jest słowo wykonanie, spełnienie. Więc Paweł mówi o jakim przykazaniu? On mówi o naszym życiu chrześcijańskim. On mówi o tym, co Jezus przykazuje nam, jako wierzącym, jak mamy żyć. Więc Paweł tu mówi, końcem przykazania jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. I czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżę gadaninę. I to mi się przypomina, co on mówi o tym dzwonie, tak? Brzmiącym. Cymbale, tak? Że to jest tak, że można prorokować, wiecie? Można mieć całą wiarę, Paweł mówi. Można mieć dary, można robić cuda i można przynosić góry. Ale w tym wszystkim, jeśli nie ma miłości, to nie osiągnęliśmy celu. Chybiliśmy. Dlatego, że końcem przykazania jest miłość. To znaczy, największym pragnieniem Jezusa dla życia każdego z nas jest to, aby każdy z nas chodził w miłości. Nie ma nic większego dla Jezusa od tego. I powiem ci tak. Biblia to mówi, Jezus to mówi. Możesz uzdrawiać, możesz wypędzać demony, możesz prorokować i możesz chybić celu i nawet nie być zbawionym. To jest to, co mówi Jezus. Ale jeśli odnajdziesz w swoim życiu miłość, jeśli będziesz żył w taki sposób, że będziesz kochał ludzi, że będziesz służył ludziom w miłości, nie ma możliwości chybienia celu. Powiem więcej. Jeśli znajdujemy tą miłość, zaczyna przychodzić moc. Bo w nowym stworzeniu to, czego Bóg pragnie, to wiary, która jest czynna przez miłość. Więc jeśli zaczynasz autentycznie kochać ludzi Bożą miłością, zaczynasz się o nich troszczyć, to Duch Święty będzie potwierdzał te działanie swoją ponadnaturalną mocą. Więc to, na co powinno pójść skupienie, to jest miłość. Weźmy Jana, Ewangelię, 13 rozdział. Jak się czasami będziecie zgadzać, to możecie amen powiedzieć, bo na razie macie takie miny, ale to wszystko, dojdziemy do jakiegoś finału. Okej? Ja powiem wam, często jest tak, to jest moje doświadczenie, że kiedy właśnie zaczynałem słuchać o miłości, to od razu, oho, ja tego nie mam. Zaczynałem się czuć źle, tak? Ja myślę, że dzisiaj może jakoś pokażę trochę chociaż, jak to znaleźć. Że nie zostaniemy w taki sposób, że powinniśmy mieć, nie mamy, idźmy do domu i się martwmy, że nie mamy. Dobrze, Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34-35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie, i to sformułowanie, nowe przykazanie, to jest bardzo ciekawe. Dlatego, że w Starym Testamencie było przykazanie, że mamy się miłować. Było przykazanie, że mamy miłować Boga, było przykazanie, że mamy miłować tak bliźniego jak z siebie samego. Ale Jezus daje nam przykazanie, że macie się miłować, jak ja was umiłowałem. Dlatego to jest nowe przykazanie. To jest inny rodzaj miłości. To jest rodzaj miłości, który nie był dostępny dla ludzi w Starym Przymierzu. Jezus nie mówi o niczym mniejszym, on mówi, moje nowe przykazanie polega na tym, że miłość, którą ja kochałem was, którą ja kocham was, żeby ta sama miłość, ten sam rodzaj miłości był pomiędzy wami. Żebyście moją miłością kochali drugich. To jest to nowe przykazanie. I to jest koniec wszelkich przykazań. To jest koniec, tak? Rzymian bardzo jasno o tym mówi. Zaraz to znajdziemy. Też 13 rozdział. od 8 wersetu Paweł mówi: nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. I słuchajcie, dlaczego on mówi, że nic nikomu winni nie bądźcie, prócz miłości? Dlatego, że to jest przykazanie. Więc to jest to, co jesteśmy winni. Dlatego, że Jezus nakazuje nam, przykazuje nam, że mamy siebie kochać. Dlatego Paweł mówi, to jest coś nad każdym z nas, można powiedzieć, tak jakby jest to przykazanie, obowiązek, że mam kochać innych, mam kochać was. Dlatego jestem wam winny miłość. Okej? I dalej Paweł mówi, 9 werset. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. I wszystkie inne w tym słowie się streszczają: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem zakonu jest miłość. I teraz powiem wam, są takie szczególne fragmenty w różnych listach, ale ja dzisiaj myślę, że głównie będę czerpał z listu do Kolosan, z listu do Efezjan, może troszkę z Rzymian, gdzie Paweł naucza o tym procesie, o procesie przemiany naszego życia. I on pokazuje, że ten proces, on składa się, on ma tak jakby dwie składowe. Musimy coś odrzucić, musimy coś zostawić, musimy czegoś się wyzbyć i musimy coś przyodziać. Musimy w coś wejść, musimy się przyoblec w pewne rzeczy, tak? I ja chcę, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się temu, jak Paweł to naucza. To jest nauka apostolska. Słuchajcie, Kolosan 3 rozdział, od 1 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. I słuchajcie, tutaj, na samym początku tego, Paweł nam pokazuje, jak powinien w ogóle wyglądać nasz styl życia. Że powinniśmy nasze pragnienia, nasze skupienie oderwać od spraw ziemskich. I powiem wam, wielu chrześcijan tak nie żyje. Wielu. To nie jest po to, żebyśmy tylko o tym czytali. Paweł, on daje instrukcję. Masz skupić się na tym, co w górze. Masz myśleć o Chrystusie. Masz myśleć o tym, że żyjesz dla Niego, że służysz Jemu. I mówi, że twoje całe życie jest ukryte w Nim. I mówi, kiedy Chrystus wróci i kiedy Chrystus się ukaże, wtedy tak naprawdę ukaże się twoje życie. I teraz jest myśl, co się ukaże, kiedy On wróci, jeśli chodzi o nasze życie. Ile my mamy w Nim tego, co się ukaże, tej zapłaty, która będzie, kiedy On wróci. Wielu wierzących jest skupionych tylko na doczesnych sprawach. Tylko na doczesnym życiu. Mieć w miarę wygodnie. Mieć po prostu to. Mieć tamto. Kupić to, kupić tamto. Paweł mówi, nie żyjcie w taki sposób. Mówi, szukajcie tego, co w górze. Mówi, skupcie się na Nim. Żyjcie dla Niego. I to jest w ogóle podstawa. Jeśli tego nie ma, powiem wam, nie będzie przemiany w naszym życiu. Jeśli będziemy przywiązani do spraw świata, do spraw doczesnych, nie zostaniemy przemienieni w ten obraz, który Bóg pragnie. 5 werset. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złopożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Przeczytam z Efezjan. Zobaczycie, jak bardzo podobne to jest. Efezjan 5:3. A rozpusta I wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, tu dosłownie powinno być z powodu tych rzeczy wyżej wymienionych, z powodu tych rzeczy spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Więc Paweł tutaj mówi o czymś takim. Mówi, musimy jako ludzie wierzący umartwiać pewne rzeczy, które naturalnie są w naszych ziemskich członkach. Coś, co odziedziczyliśmy po Adamie i Ewie, grzech, który panuje w nas. Wiecie te rzeczy, powiem wam tak, nie obraźcie się, każdy z nas je ma. Nie w każdym się manifestują, ale potencjał do tego, żebyśmy wpadli w te rzeczy, zostali uwikłani, są w każdym z nas, dlatego, że mamy grzeszne ciało. Zostaniemy wolni, kiedy Jezus powróci, nasze ciało zostanie przemienione, nie będzie wtedy tej pokusy w nas. Do momentu, kiedy to się nie stanie, jest walka w naszym życiu. Jest walka. Jeśli wystawimy się, jeśli zrobimy pewien klimat dla grzechu, on nas trafi. I powiem wam tak, ja nie widziałem tego wcześniej, ale to, co Paweł tutaj mówi, on tutaj na przykład mówi o tych grzechach takich jawnych, takich mocnych, tak, manifestujących się przez uczynki, on tutaj porusza dwie kategorie tak jakby tylko. Jest to cały grzech niemoralności, tak bym to nazwał, seksualnej i chciwość, o której mówi, że jest bałwochwalstwem. W liście w Efezjan mówi to samo, dokładnie mówi o tych dwóch rzeczach i mówi, że z powodu właśnie tych rzeczy przychodzi gniew Boży na nieposłusznych synów. To znaczy, że człowiek wierzący, Boże dziecko, kiedy uwikła się w tego rodzaju grzechy, nie mówimy o tym, że ktoś raz upadł, coś się stało, ale człowiek, który w to wszedł i trwa przez długi czas, pomimo napomnień, pomimo tego, że Bóg daje łaskę i nie robi z tym nic, może spotkać się ten człowiek z Bożym gniewem. Amen? W Starym Testamencie Bóg mówi do Izraela, że oni pobudzali go do gniewu. Jest powiedziane, on jest nierychły do gniewu. To nie jest, Bóg nie jest porywczy. Jeśli możemy mówić o jego charakterze, naturze, to nie jest ktoś, kto ty tylko coś zrobi, się on czeka, żeby cię walnąć, bo się rozgniewa. Nie, on jest nierychły do gniewu. Okej? I powiem tak, nie jest tak łatwo ten gniew z niego wydobyć, bo jest nierychły. On jest miłosierny, on jest łaskawy, on jest kochający. Ale jest możliwe dojść do miejsca, gdzie człowiek wierzący spotyka się z Bożym gniewem. To jest to, co Paweł nauczał. To jest apostolskie nauczanie. Jeśli wam się to nie zgadza, przykro mi. To jest to, co mówi Słowo Boże. I powiem wam tak, właśnie te dwie kategorie on mówi. Jeszcze wiecie, w Efezjan wcześniej on mówi, w czwartym rozdziale mówi tak, charakteryzuje świat. 4:17-19. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Znowu te same rzeczy Paweł mówi. I powiem wam tak, jeśli mam dzisiaj spojrzeć na świat, to widzę, że te dwie rzeczy to jest coś, co najbardziej powstaje w narodach. To jest niesamowity grzech seksualny, rozpusta na skalę, ja nie powiem, której nie było, bo była. W Sodomie, Zalota działy się może gorsze rzeczy, kiedy dzisiaj oglądamy, Ale coś, co przez wieki, czego nie było na świecie, teraz powstaje. Teraz powstaje zepsucie niesamowicie moralne, jeśli chodzi o to, tak? A druga rzecz, chciwość. I to jest coś, co drugie, to znaczy dążenie do tego, żeby twoje życie było coraz, miało wyższy poziom, coraz więcej kasy, coraz więcej pieniędzy. Rodzina już nieważna, kobiety nie wychodzą za mąż, kobiety nie chcą mieć dzieci, po prostu tylko bizneswoman, sięgamy, lepsza praca, lepsze zarobki, lepszy samochód, lepszy dom czy mieszkanie. To jest coś, co się staje stylem życia. Coś, co się staje stylem życia. I to jest coś, co tak naprawdę Jezus powiedział, że miłość wieloziemnie, bo co będzie? Bezbożność wzrośnie. I to jest coś, co powiem wam, ktoś tym kieruje. To nie jest przypadkowe, że to się dzieje. Ale ważne jest to, że my jako ludzie wierzący mamy być od tego czyści. Nie możemy pozwolić, żeby te wartości zagnieździły się w naszych sercach, w naszych umysłach. I powiem wam, ta sfera seksualności, wielu upadło przez nią. Dawid upadł przez nią. Bóg mu przebaczył, ale nigdy już nie wrócił do miejsca, w jakim był. Nigdy jego rodzina nie wróciła do miejsca, w jakim był. I nigdy królestwo nie wróciło do tego miejsca, w jakim był. Samson upadł. Salomon upadł. Cały Izrael, wiecie, kiedy Bilek przyszedł do Balaama, żeby go przekląć, mówi, ja nie mogę go przekląć, ale on za pieniądze dał mu pewną radę. Weźcie swoje kobiety, wyślijcie ich do Izraelitów. Niech one się z nimi łączą i niech ich poprowadzą w niemoralność i przyprowadzą do waszych bożków. I powiem wam coś, i to się stało. I Izrael wszedł pod przekleństwo. I wiecie, Izrael miał całkiem inne zasady niż inne narody. Izrael miał bardzo wysokie standardy moralności, które Bóg im dał. Okay? Bóg ich ochronił poprzez przykazania, ale narody dookoła nich tego nie miały. I w tamtych czasach było niesamowite wszeteczeństwo połączone z okultyzmem, z bałwochwalstwem, gdzie były kapłanki i tak dalej. Ja nie będę wchodził w szczegóły, ale rozumiecie, dla tych kobiet, kiedy one dostały cel od swego króla, rozumiecie, dla nich to był cel pójść i usiedlić Izrael grzechem niemoralności. I dla nich nie było problemu pójść, bo były rozwiązłe. Ale Izrael, przecież on miał swoje przykazania. On miał przykazanie, masz być wierny swojej żonie. Tak? Masz nie łączyć się z obcymi kobietami. Ale oni upadli przez to. I wiecie też, jeśli się patrzy na historię różnych mężów bożych, nie jeden przez to upadł. Nie jeden. Więc jest to rzecz, której trzeba się strzec. Druga sprawa, słuchajcie, chciwość, o której Paweł mówi. Paweł mówi chciwość, która jest bałwochwalstwem, dlatego że chciwość, która sprawia, że coś innego zajmuje miejsce Boga w twoim życiu. I dosłownie chciwość oznacza, i słuchajcie, to jest bardzo mi się spodobało, dosłowne tłumaczenie słowa chciwość to jest chęć posiadania więcej. Chęć posiadania więcej. Dosłowne znaczenie słowa chciwość. I zobaczmy Łukasz, 12 rozdział. Parę słów, co Jezus mówi o chciwości. Od 13 wersetu. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Wydaje się, że takie normalne pytanie, dobre, tak? I zobaczy, co Jezus odpowiada. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Powiem wam, to są niesamowite słowa. Cały świat myśli, że od obfitości dóbr zależy życie. A Jezus mówi, wystrzegaj się wszelkiej chciwości, bo nie od tego, co posiadasz, nie od tego, ile masz, zależy twoje życie. Tak? I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, Głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? I słuchajcie teraz te słowo. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Nie jest w Bogu bogaty. Paweł mówi w Koryntian o pewnych ludziach, którzy, on używa takiego sformułowania, mi się bardzo to podoba. On mówi o ludziach, którzy chlubią się tym, co zewnętrzne, a nie tym, co w sercu. Chlubią się tym, co zewnętrzne, ale nie tym, co jest w ich sercu. Naszą chlubą powinno być to, że w naszym sercu panuje Jego obecność, Jego miłość, Jego pokój, Jego radość. To jest Królestwo Boże. Sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. To jest to, co jest najważniejsze w naszym życiu. To jest niezależne od tego, ile posiadasz, ile masz. Człowiek, według Boga, człowiek, który ma te rzeczy w swoim sercu, jest tym, który jest bogaty. Jest tym, który jest bogaty. Zobaczmy jeszcze 1 Tymoteusza, 6 rozdział, od 6 wersetu. I rzeczywiście, to jest to, jak Paweł rozumiał te rzeczy. Powiem wam, jak dzisiaj słucham wielu nauczań, różne książki, to jest tak odmienne od tego, czego naucza Paweł. Ale ja wierzę, jeśli mam myśleć, kto się myli, myślę, że współcześni nauczyciele się mylą, nie Paweł. 1 Tymoteusza 6,6. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. To słowo poprzestawanie na małym, to jest jedno słowo, ono dosłownie oznacza samowystarczalność. Więc Paweł mówi tu tak, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z samowystarczalnością. Co to znaczy? On mówi dalej. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. To znaczy, Paweł mówi o tym, jeśli jesteś samowystarczalny, czy rodzina jest samowystarczalna w tym sensie, jesteś w stanie w tych czasach się utrzymać, jesteś w stanie opłacić rachunki, jesteś w stanie się ubrać i masz za co jeść, to chwal Boga. To chwal Boga. Wielu nie ma tego. To jest poziom, który Bóg chce dać wszystkim innym, wszystkim nam. Poziom, abyśmy byli wystarczalni. Ale Paweł nas naucza i nas zachęca, na tym poprzestań. Wow. Co ja dzisiaj słyszę w nauczaniach? Prawie wszędzie płynie zachęta, bądź bogaty. Masz już to? Nie? Dalej. Musisz mieć więcej. Więcej. Zobaczcie dalej. Wiecie, zaraz przeczytam pewien werset. I słuchałem kiedyś, nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś w jednym był właśnie w kościele Ruchu Wiary. Nie. I ktoś tam usługiwał i powiedział tak, halleluja, kto chce być bogaty? I wszyscy, amen, i ręce w górę. No i teraz przeczytał werset, który przeczytamy. 9. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. I chcę, ja wam ten werset spróbuję troszkę rozgryźć. To jest niesamowita głębia jest w tym wersecie. Posłuchajmy jeszcze raz. Ci, którzy chcą być bogaci, to słowo bogaci, bogaty, zamożny. Bogaty, zamożny, dosłownie. To jest dosłowne znaczenie słowa. Więc ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie, to słowo pokuszenie, doświadczenie, kuszenie. Te same słowo, gdzie na przykład jest użyte tak, że szatan kusił Jezusa na pustyni. to jest to samo słowo. Więc człowiek, który chce być bogaty, po pierwsze, co Paweł mówi, ten człowiek wystawia siebie na kuszenie. On mówi, bądźcie świadomi, będziecie kuszeni w wielu rzeczach. Druga rzecz, wpada w pokuszenie i w sidła. To słowo to jest sidło i to jest pułapka. Człowiek, który chce być bogaty, którego celem staje się to, żeby wzrastać ciągle w majętności, wpada w pokuszenie i wpada w pułapkę, w sidło. Co to jest? Wiecie, co to jest? Salomon, przepraszam, kaznodziei Salomona, 5:9. Salomon mówi tak. Kto miłuje pieniądze, nigdy się nimi nie nasyci. Więc to jest pułapka. Więc możesz dojść do miejsca, posłuchajcie, słyszałem o ludziach, słyszałem o człowieku, który miał tak wiele ze Świdnika, nie chcę mówić kto, pewien biznesmen. Mój znajomy pracował u niego, ja jeszcze byłem niewierzący wtedy, dawno temu. Jeden z bogatszych ludzi, myślę, w naszym mieście był. I ten człowiek, jak był u niego, jak zobaczył, jak on mieszka, jak żyje, to się załamał. To wyglądało jak nędza. Wiecie, z jakiego powodu? Przez skąpstwo i przez chciwość. Bo jemu trudno było wydać na jakieś nowe meble, na normalne ubranie. Po prostu, rozumiecie? To jest jak choroba. Człowiek, który mógłby odpocząć i mógłby żyć tylko w ten sposób, że resztę życia spędza na wydawaniu. On jest tak związany, że on nie jest w stanie nawet używać tych pieniędzy dla siebie, by błogosławić rodzinę swoją, innych, ale ma związanie więcej, więcej, więcej i więcej. Więc Paweł mówi, jeśli chcesz wejść w tą drogę, wchodzisz w te kuszenie i możesz wpaść w tego typu pułapkę. Dalej mówi i jeszcze w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości. Więc ktoś, kto chce być bogaty, wpada w kuszenie, wpada w pułapkę i wpada w liczne, szkodliwe pożądliwości. Jak się zastanowiłem, co to mogło być, te liczne pożądliwości? Wiecie, co to może być? Powiem wam tak. Jak patrzę na siebie, wiele rzeczy zahamowanych w moim życiu było tylko dlatego, bo nie było mnie stać, żeby coś zrobić, żeby coś kupić. Bo chciałbym, to wcale nie byłoby dla mnie błogosławieństwem, ale gdybym miał pieniądze, to bym se kupił. I powiem wam tak, to jest moje zdanie. Jest bardzo trudno być bogatym i żyć okej z Panem. Alan Vincent, który po całym świecie jeździ apostoł, mówi, znam wielu milionerów, mówi, nieliczni z nich, nieliczni chrześcijańskich, nieliczni z nich mają społeczność z Panem. Wyobraź teraz sobie, że wszystko, co ci się zamani, jesteś w stanie sobie kupić. Czy umiałbyś poradzić sobie z tym? Czy umiałbyś powiedzieć swojemu ciału, jego pragnieniom, stop? Czy umiałbyś to zrobić? Czy ruszyłbyś na sklepy i dał ciała? Powiem, ja będę szczery, ja nie wiem, jakbym się zachował, rozumiecie? Nie jest to łatwe. Dlatego dla mnie nauczanie zachęcające ludzi, żeby iść w bogactwo, to jest zwiedzenie. Bóg zna nasze serca. Bóg wie, co jest dla nas dobre. Paweł tutaj zachęca nas wszystkich. Jeśli jesteś samowystarczalny, chwała Bogu. Słuchajcie, teraz ja chcę coś sprostować. Tu nie chodzi o to, że nie możemy mieć domów, że nie możemy mieć inwestycji, że nie możemy mieć biznesów, ok? W ogóle o tym nie mówię. Ale chcę wam powiedzieć tak. Nieliczni z nas może są powołani do jakichś dużych biznesów. Nie będzie to tak, że wszyscy z nas będą biznesmenami, bo byśmy sobie prawdopodobnie z tym nie poradzili. Alan Vincent, kiedy on mówi, wiecie, o jednym człowieku z Ugandy prawdopodobnie, Człowiek, który jako pierwsza osoba wprowadziła telefonię komórkową do całej Ugandy, chrześcijanin, i on mówił, że on zarabia niesamowite pieniądze. On go zna. I właśnie to jest ten jeden z tych nielicznych, który jest bardzo bogaty, który ma społeczność z Panem. I on mówi, chciałbym, żebyście zobaczyli, gdzie on mieszka. Normalne mieszkanie. Milioner, ma miliony, rozumiecie, dolarów. Milioner. Mówi, jeździ kilkuletnią Toyotą. Je w normalnej, mówi, na ulicy restauracji. W normalnej, jak wszyscy inni. Mówi, kiedy się spotkaliśmy, mówi, przekazał mi w walizce 2 miliony dolarów na misję, to była jego dziesięcina. To jest człowiek, który umie sobie z tym poradzić. Okay? On nie musi mieć nie wiadomo czego. I dalej jeszcze ten werset, albowiem korzeniem wszelkiego zła, 10, jest miłość pieniędzy, którzy... Przepraszam, jeszcze nie dokończyłem tego 9. Te liczne szkodliwe pożądliwości, teraz, które pogrążają ludzi, i teraz słuchajcie, to słowo pogrążają, zatopić, zalać, zatonąć, pogrążyć. To jest słowo właśnie używane, jak statek jest zalewany, tak, falą. To jest tego typu słowo. Które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. I teraz to słowo, zguba, zatracenie, wam przeczytam od razu słowa, które tak jakby one opisują znaczenie tych dwóch słów. Zguba, zagłada, zatracenie, potępienie, ruina, zniszczenie, śmierć. To nie są żarty. To nie jest coś, co można lekko potraktować. To jest to, co Paweł pokazuje, że mówi, on znał prawdopodobnie ludzi, którzy weszli w tą drogę i bardzo źle skończyli, tak? I teraz słuchajcie, co Paweł mówi do Tymoteusza, 11 werset. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Więc o czym on mówi? Unikaj tych rzeczy, ale szukaj tego, co jest w twoim sercu. Szukaj obecności Bożej w twoim sercu. Szukaj Jego owocu w twoim życiu. Wracamy do Kolosan, do trzeciego rozdziału i dalej od 7. Więc Paweł mówi, pierwsza rzecz, tak, że zostawiamy, umartwiamy te rzeczy, więc musimy porzucić grzech, jakikolwiek to jest. Tak? I dalej 7 werset mówi tak, niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I teraz słuchajcie, Paweł mówi o drugiej kategorii. Pierwsza rzecz to są jawne grzechy, to są grzechy uczynków, ale druga rzecz, o której mówi, którą musisz zostawić, którą musisz odrzucić, to są postawy, emocje. I on mówi tak, odrzuć to, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa. W Efezjan, kiedy też on mówi wcześniej właśnie o tym, że musicie zewlec starego człowieka, przyoblec nowego i później on mówi to samo. Mówi tak, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. To jest to samo, tak, co mówi w Kolosan. I teraz posłuchajcie. To, co teraz dalej on będzie im pisał, to jest to, co jest efektem tego, że odrzucamy te rzeczy. On teraz będzie mówił o przyobleczeniu się w Chrystusa, o przyobleczeniu się w nowe życie. Ale posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Tego nie ma, jeśli nie ma tego pierwszego. I powiem wam tak. O wiele mniej jest grzechów w Kościele Bożym, tego typu, jak czytaliśmy właśnie, tak? Przeteczeństwo, rozpusta. O wiele więcej jest złości, zapalczywości, gniewu, mówienia złych słów, krytykowania, obmawiania, osądzania. Jeśli my chcemy odnaleźć Jego życie w nas, jeśli chcemy zostać przyobleczeni w naturę Ducha Świętego, nie ma możliwości, jeśli nie zostawimy tych rzeczy. I słuchajcie, zdarza się, że są ludzie trudni w charakterze. I kiedy tylko spróbujesz rozmawiać z nimi, słuchaj, łagodnie nawet spróbujesz, potrzebowałbyś coś zmienić w życiu, natychmiast wybuchają gniewem, obrażają się i nie chcą nic słuchać. Powiem, taki człowiek nigdy nie odnajdzie przyobleczenia w naturę Jezusa. Nie ma opcji. I słuchajcie, to prawo jest takie samo dla mnie, jak i dla was. Jeśli będę trwał w złych postawach, które zasmucają Ducha Świętego, nigdy Jego życie nie rozwinie się we mnie, nie będzie uwolnione, nie będę przyobleczony w Chrystusa. Co jest dla nas celem? Co jest dla nas przykazaniem? To jest tak ważne. I to jest coś, co ja na nowo zaczynam przeżywać w swoim życiu. I powiem wam tak. To jest moje coś, co ja mówię wam teraz z doświadczenia mojego. I teraz ja nie mówię o legalizmie, ale słuchajcie, jest coś takiego jak bojaźń pańska. Duch Święty jest duchem bojaźni. I bojaźń pańska polega na tym, że nienawidzisz tego, co jest niemiłe Bogu, a zaczynasz kochać Jego drogi. I powiem wam, bez bojaźni pańskiej nie można wejść w te rzeczy. Bojaźń pańska sprawia to, że to bojaźń pańska jest tak jakby strażą twojego serca, że kiedy pojawia się coś z tych rzeczy, które tutaj czytamy, które są złe, które są przeciwne naturze Ducha Świętego, które zasmucają go, natychmiast pojawia się w tobie alarm. Rozumiesz? Obraziłeś się na kogoś? Powiedziałeś coś złego komuś? I w twoim sercu natychmiast odzywa się I ty przychodzisz i mówisz, Panie, przepraszam cię. Wybacz mi. Nie chcę tego. Oczyś mnie krwią. I życie w ten sposób to jest tak jakby wychodzenie naprzeciw Duchowi Świętemu, który tylko On może przyoblec ciebie w tą miłość i w naturę Chrystusa. Werset 10. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Słuchajcie, Rzymian 8:29 mówi tak, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu z nich. My wszyscy jesteśmy przeznaczeni, żebyśmy stali się podobni do obrazu Jezusa. Rozumiecie? I teraz słuchajcie ten 10 werset jeszcze raz. A przyoblekli nowego człowieka, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz, to jest to samo słowo, tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Więc w to, co mamy się przyoblec, w to, co mamy się ubrać, to jest sam Chrystus. W jaki sposób? Duch Święty, Duch Chrystusowy, który mieszka w nas. I teraz posłuchajcie, żeby każda osoba, która żeby nie wiem jak miała paskudny, zepsuty charakter, jeśli jest wierzącą, jeśli w niej mieszka Duch Święty, to może dojść do miejsca, gdzie chodzi w miłości, gdzie chodzi w łagodności, gdzie chodzi w pokoju, gdzie jej język już nie przeklina, ale jest pod kontrolą ducha, gdzie wypływa błogosławieństwo, gdzie wypływa chwała dla Boga, gdzie mówi słowa prorocze, które innych podnoszą. To jest cel dla każdego z nas. Żeby to nowe życie, które już w nas jest, przyoblekło nas i żebyśmy chodzili w tym nowym życiu. Tutaj chcę do Rzymian wrócić na chwilę, chyba 13 rozdział. Powiem wam, że ta myśl, ona się cały czas przewija przez nauczanie Pawła. I 13 rozdział, czytaliśmy wcześniej wersety o tej miłości, o wypełnieniu zakonu, tak, że to jest miłość od 8 do 10. I zobaczcie dalej, do czego on przechodzi. Tak? On mówi o tym, że jeśli kochasz, to wypełniasz wszystkie przykazania. I później dalej 11 werset, on mówi to samo, co w Kolosan. A to czyńcie, czyli chodźcie w miłości, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. To jest znowu to samo. Cel jest jeden. Odrzuć wszystko, co jest złe. Odrzuć wszystko, co zasmuca Ducha Świętego i przyoblec się w Pana Jezusa. I to, co on mówi tutaj o tej zbroi światłości, jako tutaj, on nie mówi o tej zbroi z Efezjan. Ale jest jeszcze inna zbroja. Tamte słowo na zbroja to jest tak jakby pełne wyposażenie żołnierza. I tu jest co innego. I wierzę, że to słowo zbroja światłości to jest owoc Ducha Świętego w naszym życiu. To jest przyobleczenie się w naturę Jezusa. Zbroja światłości. Chodzisz wypełniony pokojem. Pokój Boży emanuje z ciebie. Jego miłość emanuje. Jego radość, łagodność. To jest zbroja światłości. I powiem wam, dla mnie to jest niesamowite. Od tego w ogóle musi się całe myślenie zacząć, bo wiecie właśnie, jak w ogóle, jak ja mogę żyć w takiej miłości? Ten, który w tobie mieszka, to jest jego miłość. To, co ty masz zrobić, usuń się z drogi. Usuń się. Usuń ze swego serca wszystko, co go zasmuca, co go rani, co go zatrzymuje. Poddaj jemu całkowicie swoje życie. Oddaj jemu, rozumiecie? Nie ma innej możliwości. To jest jego życie w nas. To są te rzeki żywej wody, o których on mówił, że muszą płynąć przez nas. Wiecie, Jezus, kiedy on powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Jana, że bez niego nic nie możemy uczynić, ale on powiedział tak, trwajcie we mnie, a ja w was, tak? Wtedy przyniesiecie wiele owocu. I on mówi, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, będziecie trwać we mnie, a ja w was. I wiecie, bardzo dużo się mówi o tym, że mamy trwać w nim. Ale mnie to dotknęło, sformułowanie, on mówi, ja w was będę trwać. I zastanowiłem się, Boże, Jezu, co to znaczy, że ty trwasz we mnie? I wierzę, że to, że on trwa we mnie, to znaczy, że moje życie jest wypełnione jego duchem. To jest jego trwanie we mnie. To jest to, że jego życie, tak jak do latorośli, sok z krzewu płynie i po prostu ta latorośl żyje tylko z powodu soku, które wpływają. Tak samo my. Jeśli ja żyję w jego bojaźni, jeśli chodzę z nim w społeczności, odrzucam wszystko, co jest grzechem, co go zasmuca. On mówi, będziesz przestrzegał moich przykazań. Ja będę w tobie trwał. Ja będę wtedy wypełniał twoje życie swoim Duchem Świętym. I wtedy ty będziesz reprodukował owoc. Na tym to wszystko. To jest niemożliwe, słuchajcie, niemożliwe bez Ducha Świętego. Dla niego nie ma żadnego problemu. Więc to, co my doświadczamy, kiedy Duch Święty nas wypełnia, my zaczynamy kochać jego miłością. I to jest cel dla naszego życia. Nic innego nie jest celem. I powiem wam tak, spełnienie dla nas jest tylko w tym. To jest coś, co ja przeżywam. W momencie, kiedy mnie Duch Święty napełnia i odnajduje tą miłość do innych i zaczynasz żyć dla innych w miłości, czujesz się spełniony. Czujesz się spełniony. To jest coś, do czego my zostaliśmy przeznaczeni. I teraz słuchajcie właśnie dalej, co on mówi o tym nowym stworzeniu. Przeto, tak? Lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. I 12 werset. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie. Te serdeczne współczucie dosłownie w Grece, w Gdańskiej też, słuchajcie, to jest tak. Wnętrzności miłosierdzia. Gdzie słowo wnętrzności oznacza łono, serce i duszę jako siedlisko uczuć. Łono, serce, dusza jako siedlisko twoich uczuć i emocji. I tu jest napisane, przyoblec się w te wnętrzności miłosierdzia. To znaczy w te miłosierdzie głęboko w twojej duszy, w twoim sercu, w twoim łonie są głębokości miłosierdzia. I teraz słuchajcie, to już nie ma nic wspólnego z nami. To jest on. Zaczynasz mieć współczucie tak, jak on współczuje. Zaczynasz mieć miłosierdzie tak, jak on jest miłosierny. Rozumiecie? To jest dla nas cel. Ubrać się w Chrystusa. To jest tak naprawdę, stajemy się naczyniami dla jego serca. Dla jego życia w nas. To jest niesamowite. To nie ma już nic wspólnego z nami. Więc to jest to, co... I powiem wam tak. To jest tak różne od nas, jacy my jesteśmy w naturze, że to jest kosmos. I to jest tak, wiecie, że kiedy przychodzisz na spotkanie, ja mówię, ja doświadczam tego, tak? To jest coś, co w tej Warszawie ja doświadczyłem. Przychodzisz, zmagasz się z różnymi rzeczami, po prostu patrzysz na kogoś, coś, jakiś trochę osąd, tu to, tak? Ale mówisz, nie, Boże, nie chcę, ja chcę Ciebie. I nagle przychodzi chwila, kiedy On Cię napełnia. I to jest tak, jak kiedyś taką bajkę oglądałem Załoga G. I tam był zawsze taki moment w każdym odcinku, że była transformacja. Oni lecieli, nagle jakaś akcja była i taka ty. I oni, transformacja. I w ogóle, i wchodzili w inny wymiar. W inny wymiar. Inna moc jakaś dodatkowa, jakiś po prostu. Mogli robić wszystko, rozumiecie? Wszystko zwyciężać, wszystko wygrywać. I to się dzieje z nami. Kiedy Duch Święty od wewnątrz, On wypełnia nas i nas przyobleka w naturę Chrystusa. I to nie ma być sporadycznym doświadczeniem, ale Bóg pragnie, żebyśmy chodzili w tym. Żebyśmy w tym zaczęli chodzić. I dalej mówi, więc te wnętrzności miłosierdzia, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Powiem wam, ja nie mam tego, ja nie jestem taki, rozumiecie? Ja teraz mówię o mojej naturze. Powiem wam tak, nie obrażę was. Często w ogóle was nie kocham. Wy mnie też nie, tak? Oj wej. Tak jest. Nie umiem was kochać bez niego. Rozumiecie? Miłość nie jest dyscypliną. Pewna dyscyplina może być drogą do miłości, wiecie? Ja słuchałem nauczania, gdzie ludzie mówili, po prostu musisz się zaprzeć, próbować robić dla innych, że to jest miłość. To nie jest miłość. Powiem wam tak. To jest moje praktyczne doświadczenie. Kiedy Jego miłość mnie wypełnia, nikt nie musi mnie zmuszać, ani ja nie muszę zmuszać siebie by żyć dla innych. Nie jestem się w stanie powstrzymać, żeby tego nie robić. Nic innego nie jest miłością. Przecież Paweł powiedział, możesz wszystko rozdać i nie mieć miłości. Więc miłość nie jest samodyscypliną i umartwieniem. Miłość jest owocem Ducha w nas. Miłość jest Jego życiem, Jego naturą rozlewającą się w naszych sercach. I nikt cię już nie musi zmuszać, żeby kochać innych. Nie da się innych nie kochać. I wiecie, więc słuchajcie, musimy być jasno świadomi, co zasmuca go w nas. Jeśli będziesz na kogoś obrażony, jeśli będziesz nosił jakąś urazę, będziesz miał jakieś pretensje, jakąś krytykę, nie będziesz tego doświadczał. Musisz to zostawić. Musisz się pozbyć tego. Paweł mówi, odrzuć te rzeczy. W jaki sposób? Przychodzisz, mówisz, Boże, przepraszam, nie chcę. Czuję złość do tej osoby. Nawet mi nic nie zrobiło, ale czuję złość. Proszę wybacz mi, zabierz to. Rozumiecie? W ten sposób odrzucasz to. Kiedy ty to robisz, dajesz miejsce Duchowi Świętemu, by w te miejsce przyniósł swoją naturę i swój owoc. I pozwolił tobie kochać tą osobę jego miłością. I powiem wam, to jest jedyny dowód, że możemy czuć się, że jesteśmy w dobrym miejscu, kiedy mamy miłość do innych. To jest jedyne miejsce naprawdę, gdzie możemy się poczuć bezpiecznie, że z nami jest okej. Kiedy kocham innych. Jeśli nie ma tej miłości, Jan w pierwszym liście mówi tak, jeśli miłujemy braci, przeszliśmy ze śmierci do żywota. Jeśli nie miłujemy, pozostajemy w śmierci. Już zaraz będziemy kończyć. Dalej, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Więc Paweł mówi znów, żeby to się działo w naszym życiu, musisz mieć cały czas tą gotowość przebaczania. Dlatego, że nikt z nas nie jest doskonały, każdy z nas popełnia gafy, nieraz każdy z nas może powiedzieć rzecz, która drugą osobę zrani. Nieraz nawet jest to nieświadome. I powiem wam tak, diabeł, on jest specjalistą, żeby wziąć te rzeczy i przynieść do ciebie i ciebie ranić. Rozumiesz? Osoba coś powie, nawet nieszczególnie miała to na myśli, co ty masz na myśli. Ale diabeł bierze te słowa, siądzie na ciebie, zobacz, co zrobiła, zobacz, co powiedziała, zobacz, jak się zachowała. I ty wtedy masz zastosować to. Znosić drugich, przebaczając nawzajem. Nawet jeśli jej nie wyszło, tej drugiej osobie, to masz mieć taki obraz. Okej, ja ją kocham. Jej teraz trochę nie wyszło. Ale to jest mój brat i siostra. Więc teraz w tym momencie jej słabości, nawet jeśli mnie zraniła, ja mówię, przebaczam, tak? Nie ma problemu. Boże, ja przebaczam, chcę kochać tą osobę. Może ma trudny czas, może sobie nie radzi. Będę się modlić o nią. Rozumiecie? Musimy mieć tego typu postawę. A ponadto wszystko, i teraz słuchajcie, a ponadto wszystko, przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Te słowo spójnia dosłownie oznacza węzeł, węzły. Coś, co wiąże. Bierzesz dwa elementy, związujesz. Więc po prostu tu jest powiedziane ponad to wszystko. Przyobleczcie się w miłość. I znowu, to nie to, że my się przyoblekamy. To jest Jego natura w nas. Ale teraz słuchajcie, ta miłość, agape, jest doskonałą spójnią. Jest doskonałym węzłem. Jest czymś, co doskonale łączy nasze relacje. Wyobraźcie sobie, że my przychodzimy tutaj i wszyscy jesteśmy przyobleczeni w te rzeczy. Wyobrażacie sobie? Przychodzimy tutaj na spotkanie i każdy z nas jest przyobleczony w Jego miłosierdzie, w Jego łagodność, w Jego miłość, w Jego pokorę. Wiecie, co tu by się działo? My nie musielibyśmy się przebijać. I to jest coś, co jest celem. I to jest możliwe. To jest możliwe, tak? A serca, i teraz, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości. Nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu i w sercach waszych. Wszystko, cokolwiek czyńcie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. To są dalej te wskazówki do tego, jak żyć. Jeśli już odrzuciłeś grzechy, jeśli odrzuciłeś te złe postawy, pokutowałeś, to to jest to, w co masz wejść. Niech Słowo Chrystusowe mieszka. Wypełniaj się psalmami, pieśniami, hymnami. Niech to płynie z Twojego życia, aby napełniać się Duchem Świętym. Identycznie Paweł kończy w Efezjan. W Efezjan, gdzie on mówi o tych rzeczach, później znowu on kończy, nie upijajcie się winem, tak? Ale napełniajcie się Duchem Świętym przez psalmy, hymny. To samo, co tutaj. Rozumiecie? To ma być styl życia. Chronić swoje serce przed czymkolwiek, co zasmuca Ducha Świętego, co jest przeciwne Jego naturze. Wiecie, Biblia mówi, jak pójdzie dwóch razem, jeśli się nie umówili. W nas mieszka Duch Święty. Jeśli ty chcesz iść z Nim, to ty się musisz z Nim umówić. Ty musisz zostawić wszystko, co On mówi, słuchaj, mnie to rani, mnie to zasmuca. To nie są rzeczy, gdzie ja pójdę z Tobą. Musimy to zostawić. I kiedy to zostawiamy i szukamy tego napełnienia, i tutaj przychodzi właśnie czas na uwielbienie, na pieśni, na chwałę, na wdzięczność. Aby to panowało w naszym życiu i to pomaga nam napełniać się Duchem Świętym. I powiem wam, te pieśni duchowne to jest coś, i powiem wam, uważam, o wiele za mało śpiewamy w językach. To jest moje zdanie. I naprawdę to jest coś, co ja od jakiegoś czasu wchodzę i praktycznie ja zawsze już jak gdzieś jest, ja sobie śpiewam w językach. Nieraz leci pieśń, a ja sam sobie chcę śpiewać w językach, bo mnie to bardziej buduje. Nawet. I powiem wam, na tym wyjeździe właśnie mieliśmy takie doświadczenie, że byliśmy w pewnym kościele. Tam trochę ten powiedział świadectwo Robert, troszkę ja, później Anton usługiwał. Spory kościół. I później Anton mówi, dobra, to my teraz całą grupą będziemy usługiwać. Ja w ogóle w uwielbieniu wcześniej śpiewałem sobie cały czas w językach. I czułem się fantastycznie. Czułem, jak Duch Święty napełnia mnie. I potem, wiecie, my wyszliśmy, ale tak trochę ciężko ja się czułem. I wyszliśmy, tylko my. Tamci usługujący z tamtego kościoła nie chcieli w ogóle usługiwać, tylko że my, tak? I stanęliśmy. Anton coś tam jeszcze mówił, a ja sobie zacząłem śpiewać w językach. Po prostu chodziłem sobie, tak jakby nie było nikogo, i sobie śpiewam w językach. I czuję, jak przychodzi pokój. Czuję się dobrze. Czuję się, że jest Duch Święty, tak? I wiecie, potem ruszamy do modlitwy, tak? I ja podchodzę do pierwszej osoby, jakaś siostra. Ja podchodzę, kładę rękę i tylko sobie dalej śpiewam w językach, tak? A ona mi leci. Więc ja ją podtrzymuję i sobie myślę, nie wiem, może ją pcham, tak? Więc po prostu cofnąłem rękę. I później jeszcze raz delikatnie, fajt, tak? Patrzę, druga osoba, spojrzałem się i zacząłem płakać. Ja tylko czułem miłość. Ja nie miałem nic więcej, tylko czułem miłość do tej osoby. I wziąłem ją, przytuliłem i zacząłem krzyczeć w językach. Ona, fajt, nie było na czasu na tłumaczenie. I później następna osoba, podchodzę, słowa prorocze po prostu, jest znowu dotykana przez Boga. I zobaczyłem, to jest to, co Bóg pragnie dla każdego z nas. Jeszcze jeden fragment wam na koniec przeczytam. List do Galacjan, gdzie te same rzeczy Paweł mówi. 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Więc Paweł znów, tak, kolejny raz, gdzie on mówi, to do czego ma się nasze życie sprowadzić. On mówi, nie pobłażaj ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. To jest to, że ta miłość ma wypełniać każdego z nas i w tej miłości mamy sobie służyć nawzajem. I to jest cel. I powiem wam, że to nie jest tak, że cały czas ja to mam i tak dalej, ale wiecie, ja zobaczyłem, ja tego pragnę. I jedna właśnie z rzeczy, ja zobaczyłem, to jest te strzeżenie swego serca. To jest tak niezbędne. To jest tak, my wiecie, w relacjach, czy w rodzinie, w naszych domach, czy w zborze, gdzieś, nie wiem, czy w pracy, tak? Po prostu w tych relacjach tak łatwo wejść w jakąś postawę, która zasmuca Ducha Świętego, to jest tak łatwo. trochę się obrazić, trochę urazy, trochę złości i natychmiast to hamuje Jego życie w nas. Natychmiast po prostu On nie jest w stanie nas wypełnić wtedy. Rozumiecie? Więc to jest bardzo ważne czuwać nad tym. Jest taki werset, że ten, kto opanowuje samego siebie, jest więcej wart niż zdobywca miasta. My możemy hura chcieć robić jakieś rzeczy, ale co jest w nas? Co jest w nas? Co tak naprawdę? Wiecie, to co Jezus, ja zobaczyłem, ja nieraz takim jestem, byłem, co Jezus mówi, że na zewnątrz jakoś wyglądacie, ale wewnątrz tam jest tak wiele złych rzeczy. I Bóg nie chce, by tak było z nami. Bóg chce, żeby naprawdę wewnątrz naszych sercach była Jego miłość, Jego radość, Jego pokój. Tylko Duch Święty może nam to dać. To już jest w nas, ale na ile my pozwalamy Mu. Rozumiecie? I powiem wam tak, można przeżyć całe życie tutaj i nie zostać przeobleczonym w te rzeczy. Będąc chrześcijaninem. Chodząc w cielesności. Chodząc w urazach, w obrażaniu się. To jest straszna myśl dla mnie. Całe życie i nie znaleźć tego, co jest najpiękniejsze w życiu. Że możemy tutaj żyć w Jego miłości. Do siebie nawzajem. Myślę, że teraz pomodlimy się.